Ja z tego miejsca, z tej strony, albo tak, żebyście, dlatego że dzisiejsze moje kazanie będzie połączone z tym, że nie tylko będziemy słuchać, ale będziemy trochę też patrzeć. Temat już się wyświetlił, broń chrześcijanina. Powiem wam tak, że to, o czym będę dzisiaj mówił, jest pewną kontynuacją. W zeszłym tygodniu mówiłem o tym, że mamy tożsamość w Chrystusie, że mamy nową tożsamość, mamy ziemską tożsamość. Tak całkiem ciemno, dobrze, no. Mamy nową tożsamość w Chrystusie, mamy nową pozycję w Chrystusie, to jest skutkiem nowego narodzenia i to jest dopiero pozycja wyjściowa nasza do tego, byśmy umieli stawić czoła temu wszystkiemu, co w naszym życiu może się zdarzyć. Jeśli próbujemy stawić czoła w oparciu o starą tożsamość, starego człowieka, jesteśmy już na dzień dobry przegrani. My stajemy wobec okoliczności, wobec złego, w nowej tożsamości, tożsamości dziecka Bożego i z nową pozycją, pozycją, która jest, jest pozycją w Chrystusie, nie w Adamie, nie w starym człowieku, nie w ziemskim człowieku, tylko pozycja w Chrystusie. A dzisiaj chciałbym mówić o tym, jakie są nasze narzędzia, czyli jesteśmy w tym sensie, bym powiedział, Chrystusowi, czyli jako Jego dzieci, jako Jego żołnierze jesteśmy Chrystusowi, ale teraz oprócz tego musimy posiadać pewną, wiedzieć o pewnym chrześcijańskim wyposażeniu, broni, którą Chrystus nam dał, Bóg nam dał, abyśmy umieli się nią w sposób właściwy posługiwać. Ja tutaj zrobiłem taką ilustrację i wiecie, tą ilustrację można zinterpretować na wiele sposobów. Można ją zinterpretować w sposób pozytywny, że nawet gdy ja śpię, to Pan czuwa, w tym przypadku anioł, ale ja ją chcę zinterpretować w sposób taki, żeby pokazać, że nieraz chrześcijanie popełniają kolosalny błąd. Kolosalny błąd. Myślą, i tutaj nie chcę mówić o śnie tym doczesnym, fizycznym, bo wiadomo, że takiego snu każdy z nas potrzebuje. I każdy z nas potrzebuje po prostu się wyspać. Ale nigdzie w Piśmie Świętym nie znajdziemy pochwały snu duchowego. Nie wiem, czy spróbowaliście to sobie przeanalizować. Nigdzie w Piśmie Świętym sen duchowy nie jest pochwalony, wręcz jest przestrzegany, jesteśmy przestrzegani przed duchowym snem. I nam się nieraz może wydawać, że my możemy sobie duchowo przysnąć, tak jak ten tutaj żołnierz, a Pan za nas zrobi wszystko. To jest nieprawda. To jest absolutna nieprawda. My możemy się poływać na naród izraelski i możemy mówić, Pan walczył za Izraela. To jest półprawdy. Pan walczył za Izraela wtedy, gdy Izrael walczył. Nie gdy Izrael spał i drzemał. Gdy Izrael wkraczał do ziemi obiecanej, to Pan walczył za Izraela, ale Izrael też co robił? Czy Izrael wtedy po prostu odpoczywał? To było zmaganie, to była walka. I my musimy to zrozumieć, że Pan walczy za nas wtedy, kiedy my stajemy w miejscu naszego powołania. Kiedy stajemy w miejscu, które Bóg dla nas wyznaczył. Nie w miejscu letargu i snu duchowego, a Pan za nas zrobi wszystko. Powiem wam szczerze, że to, co mówię dzisiaj i to, co przeżywam, jest pewnym aktem desperacji w moim życiu. Bo widzę, jak dzisiaj chrześcijanie po prostu złożyli broń. Po prostu nie walczą. Przyjęli, że tak w ich życiu być musi i nie ma wyjścia. Że to jest to, do czego powołał ich Bóg. I bardzo często są pokonani, powaleni i zrozpaczeni. Brakuje im siły wewnętrznym człowieku. Ja nie mówię o cielesnym człowieku, bo wiadomo, że on jest słaby i nieraz jesteśmy słabi w tym fizycznym, cielesnym człowieku. Ale też niech mi ktoś pokaże, że mam w piśmie, że mam być słaby wewnętrznym człowieku. Gdzie to jest powiedziane? Że mój wewnętrzny człowiek, że mój duchowy człowiek ma być słaby. Mój duchowy człowiek ma być mocny. Mocny w Panu, mocny w Bogu. Nawet wtedy, kiedy nie staje mi sił w ciele. W ciele jestem słaby, ale w duchu jestem mocny. Do tego nas prowadzi nauczanie Nowego Testamentu. My nie możemy mieć mentalności ludzi, którzy przegrali. Bo wtedy będzie tak, że to, co zrobił Chrystus na krzyżu, zostaje odarte z potęgi, z chwały, z wielkości. My o tym świadczymy. Moje życie świadczy o tym, co Chrystus dokonał na krzyżu. Albo jestem przegrany i po prostu niweluję to swoim życiem. Albo wewnętrznie jestem w Panu wzmocniony i okazuje, że On naprawdę zwyciężył i zwyciężył też w moim życiu. A więc, drodzy, nie oczekujmy tego, że my się położymy w letargu, w półśnie duchowym, a Pan dokona za nas dzieła. Dlatego, że nie znajduje na to żadnej podstawy w Piśmie Świętym. Czytamy list do Efezjan. Ja chcę powiedzieć tak, że dzisiaj nie będę czytał tak szczegółowo i omawiał tych wszystkich fragmentów, które na pewno dobrze znacie, ale poszczególne wyrazy. Efezjan 6, 10, 18 znacie dobrze. W końcu, słowo w końcu jest jak gdyby zwieńczeniem całego nauczania listu do Efezjan. Jak powiedziałem, nie mam czasu, żeby omawiać list do Efezjan, ale tam jest mowa o naszej tożsamości w Chrystusie, tam jest mowa o naszej pozycji w Chrystusie i w końcu apostoł Paweł wzywa, przywidziejcie całą zbroję Bożą. Wzywa absolutnie i to wezwanie się pojawia dwukrotnie, dlatego weźcie całą zbroję Bożą. Tu mamy przywidziejcie całą zbroję Bożą, weźcie dlatego całą zbroję Bożą, gdyż bój toczymy. I bracia, siostry, nikt z nas nie jest wolny od tego boju. Jeśli jestem wolny od tego boju, to znaczy, że jestem martwy. To znaczy, że diabeł się mną nie zajmuje w ogóle. Nie sprawia mu żadnych kłopotów. Nikt z nas od tego boju wolny nie jest. Jeżeli oczekuję, że moje chrześcijańskie życie będzie tylko ciszą, spokojem, że moje chrześcijańskie życie będzie tylko takim aktem wiecznego, całkowitego odpocznienia, to jestem w błędzie. Im bardziej żyję przy Bogu, tym więcej dziwnych rzeczy dzieje się wokół mnie. Im bardziej chcę iść za Panem, tym więcej przeszkód pojawia się w moim życiu. Tym bardziej diabeł jest niezadowolony i mógłbym wam opowiadać o różnych zdarzeniach z tego miejsca. Zdarzeniach, które są naprawdę niewytłumaczalne, które powodują, że ktoś się wścieka na nas i jest zły, tak naprawdę nic żeśmy nie zrobili. Ale to dlatego, że zły staje przeciwko temu, co jest Bożym dziełem, przeciwko temu, co czyni Bóg, przeciwko temu, co pochodzi z ręki Pana. Więc, drodzy, jeśli nam się wydaje, że jesteśmy wolni od boju, to jest nieprawdą. Nawet kiedy było tak w twoim życiu, że miałeś kilka miesięcy albo kilka lat spokoju. To się może zdarzyć. To się może zdarzyć, że wróg się przyczai gdzieś, stanie z boku, przyczai się i da ci czas, żebyś sobie troszeczkę odpoczął. Żebyś sobie odpuścił. Da ci czas, żebyś tak właśnie jak ten żołnierz, który tam był narysowany, tak się położył i tak zdrzemnął. I wtedy dopiero to, co jest napisane w tym fragmencie, dniu złym. Gdzie to jest? Dzień zły. Abyście mogli ostać w dniu złym. Tu jest. Dlatego weźcie całą zbroję, abyście mogli stawić opór w dniu złym. Ten dzień zły niekoniecznie może oznaczać 24 godziny. Ten dzień zły może również oznaczać pewien czasookres. Czasookres, w którym diabeł postanowił przetestować nasze życie. I wtedy jest za późno, żeby się dozbrajać, wtedy jest za późno, żeby szukać i łapczywie gdzieś gonić i szukać zbroi Bożej, bo w tym dniu złym mamy tą zbroję Bożą już ją mieć. Bo gdy jej nie mamy, to jesteśmy łatwym łupem. Jesteśmy łatwym łupem, po prostu przegrywamy. Więc, drodzy, zbroja Boża, tak można ją w skrócie przedstawić, ja też ją nie będę omawiał. Żołnierz rzymski, przyłbica zbawienia, pancerz sprawiedliwości, tarcza wiary, pas prawdy, miecz ducha, buty gotowości głoszenia Ewangelii. A więc apostoł Paweł zrobił odniesienie do stroju rzymskiego żołnierza i pokazał wszystkie elementy, że one mają swoje znaczenie, że mają swoją ważność, że są nam potrzebne, każdy służy do czego innego, każdy nas zabezpiecza przed czymś innym. Ale ja z tej całej zbroi dzisiaj chcę wybrać jedną rzecz. Miecz ducha, czyli Słowo Boże, Efezjan 6, 17. Weźcie miecz ducha, którym jest Słowo Boże. A więc jeżeli duch się ma posłużyć czymś w naszym życiu, miecz ducha, którym jest Słowo Boże, czyli duch, który mieszka w nas, który w nas pracuje, posłuży się Słowem Bożym tylko wtedy, kiedy to Słowo Boże będzie w nas. To nie wystarczy, że my to Słowo będziemy mieli na półce, to nie wystarczy, że my je dostaniemy na pamiątkę chrztu wiary, to nie wystarczy, że nawet będę nosił geodonitkę przy sobie w kieszeni. To nie jest żaden talizman. Boże Słowo samo w sobie nas w takim sensie przed niczym nie zabezpiecza. Żeby Duch mógł użyć Słowa, to Słowo musi być we mnie. Słowo Chrystusowe niech mieszka w nas, w was obficie. Ono musi być we mnie. Jeżeli noszę inaczej, to tak jakbym miecz zostawił w domu i poszedł na wojnę. Nawet miecz nie wystarczy, że on będzie schowany. Ten miecz musi być wyciągnięty po to, żeby duch mógł tego miecza użyć. I muszę wam powiedzieć, że to jest bardzo ważna ilustracja, na pewno ją znacie. To jest przykład użycia miecza ducha przez Jezusa w momencie kuszenia. Wtedy duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł, aby go doświadczył diabeł, możemy to przetłumaczyć. Chrystus w swoim momencie, tamto greckie słowo mówi tak, że doświadczył. Był taki moment, w którym diabeł przyszedł i go doświadczył. Doświadczył, jaka jest jakość w Chrystusie. Jaka, tak samo jak diabeł przyszedł do ogrodu Eden i doświadczył Adama i doświadczył Ewę i oni temu doświadczeniu nie podołali. Ulegli pokuszeniu. Tak samo przyszedł do Jezusa, aby go doświadczyć, aby go kusić. Wiemy, że było to w okresie tego 40-dniowego postu i pojawia się słowo, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. I Pan Jezus mógł zacząć prowadzić debatę z diabłem. Mógł zacząć argumentować w jakiś sposób, że on jeszcze nie jest głodny, że on ma dopiero jutro mu się na przykład post kończy. Mógł się wdać w taką formę rozmowy, jaką wdała się Ewa w Edenie, tak? Dała się formę pewną rozmowy. Natomiast Pan Jezus zachował się zupełnie inaczej, a odpowiadając rzekł. On bardzo prosto powiedział, napisano. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. On nie przekonywał diabła, że on musi jeszcze pościć, że jeszcze są jakieś inne warunki do spełnienia. On po prostu odpowiedział wersetem, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. I zobaczmy jeszcze rzecz następującą, jaki diabeł jest konsekwentny. Bo on już nie odpuścił po tym jednym razie, tylko widzimy, że mamy następne stwierdzenie. Teraz diabeł mówi, że jest napisano i rzekł, jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem. Pojawia się jego argumentacja ze słowa i Jezus mu rzekł, napisano jest również. Napisano jest również. Jeżeli zły cytuje werset w twoim umyśle i masz myśli, które są destruktywne, ale oparcie te na Bożym Słowie, to musisz powiedzieć, napisane jest również. Również też jest napisane. I Pan Jezus powiedział, nie będziesz kusił Pana Boga swego. I po raz trzeci, kiedy się pojawia sytuacja pokuszenia, wtedy rzekł mu Jezus, idź precz szatanie, albowiem napisano. Napisano, napisano również, idź precz szatanie, jeszcze dodatkowe słowo, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. I teraz zobaczmy werset ostatni. Bo to często przy analizie tego fragmentu pomija się zupełnie. Wtedy opuścił go diabeł. Kiedy go opuścił diabeł? Wtedy go opuścił diabeł, kiedy Pan Jezus odpowiedział, napisano, napisano, idź precz szatanie, napisano. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. Czyli gdzie byli ci aniołowie, gdy Jezus miał ten spór, tą potyczkę z pokuszeniem, z wrogiem? Oni byli blisko. Przystąpili, ja podejrzewam, że aniołowie byli bardzo blisko. Ale to nie aniołowie stanęli przeciwko pokuszeniu. To nie aniołowie stanęli przeciwko diabłu. Ale to Boży Syn musiał stanąć sam. A aniołowie przypatrywali się temu. I wtedy, kiedy Jezus dał diabłu odpór, wtedy aniołowie przystąpili i służyli Jemu. Jemu służyli. Więc drodzy, chciałbym, żebyśmy zobaczyli to, że bój toczymy, że Pan jest z nami, ale Pan oczekuje, że my będziemy wewnętrznym człowieku wzmocnieni i że potrafimy dać odpór złemu. I bazując na tym, co uczynił Jezus, że jest to miecz ducha, że jest to Słowo Boże, chciałbym przytoczyć wam, czy przypomnieć wam przydatne w walce duchowej wersety Słowa Bożego. Wiecie, żebyśmy pamiętali o tych wersetach, żebyśmy je znali, żeby one były w naszym umyśle, żeby one były w naszym sercu, żeby te wersety były tuż pod ręką, kiedy trzeba będzie je przytoczyć, żeby duch miał miecz, duch, który mieszka w nas, żeby miał miecz, który może odeprzeć napór złego, atak złego. Być może wiecie, gdzie te wersety w Piśmie Świętym są, a może dla niektórych będzie to pierwszy raz, kiedy w ogóle usłyszycie ten werset, albo na pewno słyszeliście, ale gdybym wam kazał odnaleźć, to byście nie odnaleźli tego w Biblii. To są takie wersety, których diabeł szczególnie nienawidzi. Bo te wersety mówią o Chrystusie i Jego zwycięstwie. Nie tylko, bo będą różne. I mówią o Jego klęsce, o diabelskiej klęsce i Jego przegranej. Jak powiedziałem, myśmy powinni te wersety znać. I pierwszy to jest taki bardzo znany, wręcz bym powiedział, no, na pamięć wyuczony fragment Pisma Świętego. Pan jest pasterzem moim. Ja tylko na czerwono zaakcentowałem. Niczego mi nie braknie. Dzisiaj, bracia i siostry, kiedy chociaż na chwilę włączymy wiadomości, to pierwszą rzecz, jaką usłyszymy, albo na pewno usłyszymy, to jak wielkie problemy finansowe ma świat. Jak wielki kryzys przychodzi na świat. Ja teraz nie chcę omawiać, czy to jest rzeczywiste, czy nierzeczywiste. Ja wierzę, że to jest rzeczywiste, bo tak mnie przekonuje Boże Słowo. Ale problem polega nie na tym, że to jest na świecie, tylko problem polega na tym, jak my, chrześcijanie, do tego się ustosunkowujemy. My zaczynamy się po prostu bać. My zaczynamy po prostu się bać i mieć obawy, jak przyjdzie nam funkcjonować, jak przyjdzie nam żyć. A ten psalm daje nam taką niesamowitą poczucie, niesamowite poczucie bezpieczeństwa, że Pan jest pasterzem moim i niczego mi nie braknie. W tym sensie przyjmij to do swojego serca. Przyjmij to do swojego serca. Tym żyj. Tym żyj, a nie tym, że złoty traci, a euro zyskuje. A co mnie to obchodzi? No nie mam ani złotówek, ani euro, więc tym bardziej mnie to nie obchodzi. Co mnie to obchodzi? Czy aż tak bardzo mamy tak dużo pieniędzy w banku? To tam ci dobrą radę, wydaj je jak najszybciej. Jak masz dużo, to zastanów się, co z tym zrobić. Póki jeszcze jest szansa. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Jakiego ducha dał nam Bóg? Jakiego ducha my jesteśmy? Czy nam się ręce trzęsą? Jesteśmy rozdygotani? Czy takiego ducha dał nam Bóg? Jaki duch próbuje zawładnąć naszym życiem? Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lęku, lecz mocy i miłości i trzeźwego myślenia, czy powściągliwości mamy tu przetłumaczone. Taki duch mieszka w nas. Niech ten duch ma coś do powiedzenia w naszym życiu. Czyż nie sprzedają za grosz 2 rubli, A jednak ani jeden z nich nie spada na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. To jest Boże Słowo, czy nie? To Bóg mówi do nas? To Bóg mówił w obliczu, w kontekście, kiedy miały przyjść prześladowania. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Włosy na mojej głowie są policzone. My czasami sobie wyrywamy włosy, gdy nam niezbyt są w dobrym miejscu wyrosły. I Pan Bóg wie, że my je wyrywamy. Do tego stopnia On jest zainteresowany naszym życiem. Do tego stopnia jest zainteresowany naszym życiem. Jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli. Jesteśmy Jego dziećmi. Nie bójcie się. Nawet wszystkie włosy na waszej głowie są policzone. I może przyjść czas, że nie będziemy mogli kupić ani sprzedać. Kryzys nie będzie polegał na tym, z czym nam się kojarzy lata 70., że mamy haki w sklepie i butelki z octem. Dżem to jak rzucą. To nie ten rodzaj. Będzie dużo, ale nie będziesz mógł ani kupić, ani sprzedać, bo twoja plastikowa karta przestanie działać. Ani nie kupisz, ani nie sprzedasz. I będziesz mógł patrzeć i oglądać wystawy. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele, wiele wróbli. 1 Jana 4,4. Wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. I to jest w kontekście Antychrysta. Poprzednie wersety mówią o Antychryście, który będzie się czynił władcą tego świata, Bogiem tego świata. A Boże Słowo nam mówi, że większy jest ten, który jest w nas, aniżeli ten, który jest i będzie na świecie. Więc kiedy nawet myślę o sobie, że jestem bezsilny wobec jakiejś sytuacji, to Boże Słowo nigdy nie zostawia nas z tym, jak gdyby z tym zrozumieniem. Bo kiedy jestem bezsilny, to wtedy jestem mocny. Ja nie wiem, dlaczego my tak tniemy te wersety Pisma Świętego. Dlaczego my w ten sposób chcemy je interpretować, totalnie wyrywkowo. Kiedy jestem słaby, pisze apostoł Paweł, to wtedy jestem mocny. On nie pozostaje w pojęciu, kiedy jestem słaby, to jestem słaby, pochowajcie mnie. Kiedy jestem słaby w moim ciele, wobec dziejących się rzeczy, kiedy ja jako człowiek nie mogę nic zrobić, kiedy jestem słaby, to wtedy jestem mocny, bo mocny Bóg jest we mnie, w moim wewnętrznym człowieku. Jak powiedziałem i powtarzam to jeszcze raz, nigdzie w Piśmie nie jest powiedziane, że mam być słaby w wewnętrznym człowieku, w duchowym człowieku. Mam być mocny w duchowym człowieku. Wzmocniony Słowem Bożym, Duchem Świętym, który mieszka we mnie, i większy jest ten, który mieszka we mnie. On mieszka gdzie? Mieszka w was. A Chrystus jest przegranym? Ten, który mieszka w nas, jest przegrany? Ten, który mieszka w nas, nie jest przegrany. Ten, który w nas mieszka, jest największym zwycięzcą. I on w nas mieszka. I powtarzam to bez nie wiem, już 10. raz. Kiedy ja jestem słaby, to nie znaczy, że we mnie jest totalna niemoc. Bo On mieszka we mnie. Wtedy jestem mocny. Nim. Bo już nie polegam na sobie. Nie polegam na moim cielesnych możliwościach. Na moim starym człowieku. Ale polegam na tym, który mieszka we mnie. Bo wszystko, co się narodziło z Boga... A co się narodziło z Boga? Ja się narodziłem z Boga, ty się narodziłeś z Boga. Wszystko lub wszyscy, którzy narodzili się z Boga, zwycięża świat. Świat nie może zwyciężyć tych, którzy się narodzili z Boga, a zwycięstwo, które zwycięża świat, popatrzcie, jeszcze jedna rzecz, wiara nasza. Prawda jest taka, że jeżeli ja nie mam wiary w to, o czym mówimy, nie mam wiary w te wersety Słowa Bożego, które cytujemy, no to ja się nie dziwię, że nie ma żadnego zwycięstwa. My musimy być wzmocnieni w wierze. I musimy być pewni tego, kim Chrystus jest, kim my jesteśmy w Chrystusie, jaka jest nasza tożsamość, jaka jest nasza pozycja i jak potężny jest nasz Pan i nasz Zbawiciel. Nie możemy Go ograbić z Jego zwycięstwa, z Jego majestatu, z Jego potęgi naszą negatywną postawą. Pan i nasz Zbawiciel. Nie możemy Go ograbić z Jego zwycięstwa, z Jego majestatu, z Jego potęgi naszą negatywną postawą. A więc, drodzy, wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwycięża świat, to wiara nasza. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Syn Boży przyszedł po to, aby zniweczyć dzieła diabelskie, żeby je zniweczyć w moim życiu, całkowicie je zniszczyć w moim życiu i zniweczyć je także w świecie. I to się dzieje wobec tych, którzy akceptują, przyjmują Jego zwycięstwo na krzyżu, Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie. Wiecie, diabeł nie lubi tego wersetu, że Syn Boży się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Całkowicie je zniszczyć. Hebrajczyków 2:14-15. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w bojaźni. To jest drugi werset, którego diabeł nie lubi. Aby zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią. Tam też jest kontekst, byśmy wiedzieli, że chodzi o szatana. I aby nas wyzwolić z lęku przed śmiercią, przed nieznanym, przed przyszłością. I wtedy mogę powiedzieć, że dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć dla mnie jest zyskiem. I wcale nie mam myśli samobójczych w tym momencie, kiedy to mówię. Wcale nie trzeba mnie odesłać do psychiatry. Po prostu w Chrystusie dla mnie śmierć jest zyskiem. My tak kurczowo trzymamy się tej doczesności. Przyjmijmy takie założenie. Będę żył tyle, ile Pan zechce. Będę żył tyle, ile Pan zechce. A później, gdy uzna, że moje życie dobiegło celu, to odejdę. Jan Chrzciciel żył bardzo krótko. Żył 30 lat. Ale jego życie wywarło wpływ na cały Izrael. 30 lat. I dla niego śmierć była zyskiem. Drodzy, przemiana myślenia, przemiana mentalności. Żeby faktycznie Chrystus był wywyższony w naszych postawach, w naszych słowach, w naszym podejściu do życia. No i jeszcze Kolosan 2:14-15. Chrystus wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Pierwszy werset odnosi się do nas, że cała nasza lista długów została przybita do krzyża i wymazana. To trzeba wiedzieć. Lista długów, które były na naszym koncie, zostały przybite do krzyża, wymazane, ale o Chrystusie jest powiedziane, że rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim, Bóg w nim, w Chrystusie, triumf nad nimi. To jest odniesienie do rzymskich zwyczajów. To rzymscy dowódcy, kiedy pokonali jakąś armię, odbywał się triumfalny marsz zwycięstwa. I on się odbywał także w taki sposób, że pokonany król lub pokonany dowódca był prowadzony w czasie tego triumfu, był prowadzony odarty ze swojego majestatu, odarty ze swojej zbroi, był prowadzony jako niewolnik. A zwycięska rzymska armia maszerowała w triumfalnym pochodzie. I to jest dokładnie odniesione i jest powiedziane, że właśnie Chrystus to uczynił. Te wszystkie nadziemskie władze i zwierzchności rozbroił, odniósłszy w nim triumf, wystawił je na pokaz. Odbył się marsz zwycięstwa, triumfalny marsz, który pokazuje, kto jest zwycięzcą. Że zwycięzca jest tylko jeden. Że król jest tylko jeden. Że Pan jest tylko jeden. Że Bóg jest tylko jeden. I tym zwycięzcą jest ten, którego znamy, który umarł i zmartwychwstał. Drodzy, i my musimy ten triumf podkreślać. Triumf Chrystusa musimy podkreślać, musimy ten triumf ogłaszać. Diabeł musi wiedzieć, że my wiemy, że jest pokonany. Diabeł musi wiedzieć, że my wiemy, że on jest pokonany, a że jedynym zwycięzcą jest Chrystus. I to, że diabeł ma jeszcze możliwość działania wobec nas, bo ma możliwość działania, to nie zmienia tego faktu, który jest opisany w tym fragmencie. To nie zmienia tego faktu. On ma jeszcze możliwość działania, ale my jesteśmy w tym miejscu. Co, wszystko się pomieszało. No to nic, to może tam Piotr znajdzie to. Jesteśmy w miejscu właśnie tego triumfu razem z naszym Panem. A więc tam mamy, o teraz będzie już, tam mamy trwać, w tym miejscu mamy stać. No i na koniec Rzymian 16:20, nie wiem, czy wiecie, że jest taki werset. A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Nie wiem, czy wiecie, że taki werset jest w Biblii. Że Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. I to jest znów nawiązanie, że my w Chrystusie jesteśmy posadzeni ponad wszelką nadziemską władzą, zwierzchnością, mocą i panowaniem. I Bóg zetrze szatana. I my musimy żyć w tej świadomości. W tej świadomości chodzić. Jak powiedziałem, tutaj nie chodzi o naszą pychę, o arogancję, o bezprawie. Nie chodzi o samowolę, nie chodzi o wynoszenie się, ale chodzi o to, żeby prawda była w nas. Prawda Bożego Słowa, bo ta prawda odżywia naszego wewnętrznego człowieka. Bo ta prawda odżywia naszego duchowego człowieka. Bo ta prawda sprawia, że nasz wewnętrzny człowiek staje się mocny, staje się silny i może stanąć przeciwko. A więc pierwsze miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Krew Chrystusa. Kolejny element, który chcę omówić. Ktoś może zapytać, ale przecież w zbroi Bożej nie występowała krew. Możemy tak powiedzieć, tam, gdy mam list do Efezjan, tam nie było krwi. Ale tutaj mamy, zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos z nieba mówiący: teraz nastało zbawienie, moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem, a oni, czy ci, którzy są oskarżani, a oni zwyciężyli go przez krew baranka, przez słowo świadectwa swego i nie umiłowali życia swego tak, by raczej je obrać niż śmierć, a oni go zwyciężyli poprzez krew baranka. I znów, ta krew baranka ma swoje zastosowanie, swoje znaczenie przeciwko temu, który występuje jako oskarżyciel braci naszych. I dlaczego, powiedzcie, my mamy żyć w potępieniu? Dlaczego mamy żyć w takim poczuciu, że jestem do niczego? Dlaczego mam żyć w poczuciu tego, że jestem przegranym? Albo dlaczego mam się przyzwyczaić do pewnych złych rzeczy, które mają miejsce w moim życiu i zaakceptować je i powiedzieć, to już tak musi być. Co najwyżej mogę to skrupulatnie skrywać. Czy do tego powołał nas Bóg? Czy tak ma być? Jeżeli złożyłeś broń, jeżeli już złożyłeś broń, to wzywam cię, powstań na nowo. Nie guć się z tym, co jest złe. Nie guć się z tym. Możesz mi powiedzieć, że nie masz siły, że ja tego nie rozumiem. Może, owszem, może nie rozumiem, ale myślę, że bracie, siostro, ty do końca nie rozumiesz też mnie. Czy ja muszę obnażać się tu ze wszystkim, co przychodzi mi przeżywać, co przychodzi mi doświadczać? Nie musimy się licytować. Ważne, żebyśmy potrafili stanąć w miejscu, w którym powołał nas Bóg. Oni zwyciężyli go przez krew baranka. I kiedy, jak tej krwi możemy użyć? Wyznając z wiarą, że Jezus, jestem sprawiedliwy krwią Chrystusa, jest to broń przeciwko wszelkiemu oskarżeniu, które nieraz słyszysz w swoim umyśle, które nieraz słyszysz gdzieś tam w swoim wnętrzu, niechciane myśli. I chrześcijanie mają myśli samobójcze, mają myśli potępiające, mają myśli oskarżające ich i brakuje im tego, by stanąć i powiedzieć, jestem sprawiedliwy krwią mojego Pana i mojego Zbawiciela. I Boże Słowo nam mówi o tym wyraźnie, że wiedzą, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Jestem wykupiony krwią Chrystusa. W Chrystusie jestem sprawiedliwy przed Bogiem. Czy to brzmi arogancko? A czy nie brzmi arogancko, jak powiesz, jestem zbawiony? Dla wielu ludzi to brzmi arogancko, ale to nie jest arogancja przed Bogiem. A czy lepiej jest wyznać, że jestem pokonany? Że jestem nikim, niczym? Czy lepiej jest takie zrobić wyznanie? Co wzmacniamy w sobie, wypowiadając pewne zdania i myśli? Jeśli mówię, że jestem odkupiony krwią Chrystusa, że jestem sprawiedliwy krwią Chrystusa, że jestem dzieckiem Bożym, jestem zbawiony w Jezusie Chrystusie, to nie mówię niczego, co jest arogancją. Wyznaję tylko to, co jest Bożym Słowem, co Boże Słowo mówi o mnie. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemi, Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. Wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją, uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swego. Niechaj będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga. Tym nas uczynił, rodem królewskim i kapłanami Boga. W Jezusie Chrystusie tym jesteśmy. I dalej modlitwa o ochronę krwią Chrystusa. Nie wiem, jak często modlicie się: Panie, ochroń mnie swoją krwią. To jest powiedziane, że jesteśmy poświęceni, czyli oddzieleni przez Ducha do posłuszeństwa i pokropienia krwią Chrystusa. Jesteśmy oddzieleni do pokropienia krwią Chrystusa. Trudno nam sobie wyobrazić, jak to w sensie duchowym działa, ale taka jest rzeczywistość. Duch nas prowadzi do posłuszeństwa, jesteśmy pokropieni krwią Chrystusa. Jak często, wychodząc z domu, wchodząc w jakieś okoliczności, modlisz się i mówisz: Panie Jezu, niech Twoja krew mnie chroni. Krew Chrystusa jest całkowicie święta. I zły boi się krwi Chrystusa. Diabeł boi się krwi Chrystusa. Czytałem w wielu książkach, że diabeł boi się święconej wody. I były świadectwa opisujące, jak diabeł, jak demony reagują na wodę święconą. I ja w to nie wierzę. Mimo tego, że są świadectwa opisane, ja w to nie wierzę. A jeśli reagował, to dlatego, żeby w błąd wprowadzić tych, którzy to widzieli, którzy w tym uczestniczyli. Fałszywe świadectwo, kłamliwe świadectwo. Ale jestem pewny tego, że diabeł boi się krwi Chrystusa. Tego jestem pewien. I niech ta krew Chrystusa pozostaje na nas. Niech to będzie też część naszego dobrego wyznania, że jestem pod przykryciem Jego krwi i że idę pod osłoną Jego obecności, Jego mocy. Jak chrześcijanie, o których czytamy, czy w Biblii, czy znamy z historii, mogliby wejść w te okoliczności, w które wchodzili, gdyby nie wiedzieli tego, że Chrystus jest z nimi, a oni żyją pod ochroną krwi Chrystusa? Jak? To przecież by wszyscy pouciekali. Dzisiaj nie mielibyśmy świadectwa bohaterów wiary. Nie mielibyśmy tych świadectw, ale je mamy. Bo wiedzieli, że żyją w Chrystusie i że żyją pokropieni krwią Chrystusa. I na koniec imię Jezus, które mówi: Bóg zbawia. Imię Jezus, Bóg zbawia. Dlatego też Bóg wielce Go wywyższył i obdarzył Go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. I my, drodzy, w tym imieniu żyjemy. I tutaj mamy przykład, kiedy Pan Jezus był w synagodze, kiedy demony zaczęły krzyczeć, mówiły: cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić, wiem, kim Ty jesteś, Święty Boże. Tak krzyczał demon: wiem, kim Ty jesteś, Święty Boże. Nie wszyscy ludzie wiedzieli, albo większość ludzi nie wiedziała, do dziś większość ludzi nie wie, ale demon wiedział, kim Ty jesteś, Święty Boży. I dzisiaj jest tak samo. Cały świat duchowy wie, kim jest Jezus z Nazaretu. Kim jest Jezus Chrystus. Cały świat duchowy to wie. I tam nie ma wątpliwości co do tego, kto zwyciężył i kto zasiada na tronie. Natomiast diabeł za wszelką cenę stara się okłamać nas, żebyśmy tego nie wiedzieli. Nas, ludzi, stara się z tego ograbić, żeby ludzie tego nie wiedzieli, że to Jezus Chrystus jest święty, że to Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał, że to Jezus Chrystus siedzi na tronie. I dzisiaj ludzie rysują, że Bóg i diabeł to dwie równorzędne siły. Że diabeł ma tyle samo mocy, co Bóg i ciekawe, który zwycięży, jak się ułożą gwiazdy. Drodzy, to jest obelga, to jest obraza Boga i Jego dzieła. Chrystus jest absolutnym zwycięzcą, całkowitym. I jak powiedziałem, cały świat duchowy wie, kim jest Chrystus i demony to wiedziały i wiedzą to dzisiaj. Tylko my czasami tego nie wiemy albo o tym zapominamy, jeżeli to wiemy. I praktyczne działanie, jako Boże dzieci, Boże słudzy, mamy upoważnienie od Jezusa, by żyć i występować w Jego imieniu, ponieważ On nas do tego powołał. I mogę się sprzeciwiać złemu, Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie diabłu, a ucieknie od was. I znów mamy poddanie się Bogu, czyli Chrystus w nas, my w posłuszeństwie Chrystusowi, czy to jest to poddanie się Bogu w Chrystusie, ale tu też słowo bardzo mocne, przeciwstawcie się diabłu, to jest słowo bardzo mocne, tam mówiąc o aktywnym akcie przeciwstawienia się. Diabeł przychodzi do naszego życia ze swoimi myślami, ze swoimi wątpliwościami. Boga nie ma, Bóg o tobie zapomniał, Bóg cię nie kocha. A my mówimy, jaki dobry jesteś. Tak się dobrze poczułem, taki jestem nieszczęśliwy teraz. Tak mi się na duszy zrobiło, to chyba Bóg mnie nie kocha. Zamiast przeciwstawić się diabłu, powiedzieć mu, idź precz, szatanie. Idź precz, szatanie. Jak ci te słowa przechodzą przez usta? Przechodzą ci przez usta? Jak takie myśli słyszysz w swojej głowie? Moja córka się spóźnia. Jest 21, miała być o 21. 5 po 21, myślę, na pewno jej się coś stało. Wy rodzice nie myślicie tak? I ręce zaczynają się co robić? A diabeł zaczyna kolejną myśl. Kolejną myśl, kolejną myśl i kolejną myśl. I już po prostu idziesz do apteczki. Czy mam coś na uspokojenie w domu? Dobrze, że nie do barku idziemy. Czy mam coś na uspokojenie? Bracia, siostry, a gdzie są nasze kolana wtedy? Gdzie jest to, żeby zapytać Pana, Pani, gdzie jest moja córka? Pani, jesteś z nią. Modlę się, kiedy wychodzi z domu. Jesteś z nią, wróci. I wróci, oczywiście swoje usłyszy, ale tak, bo to nie znaczy, że mamy to chcę. Ale drodzy, nie chodzi o to, żebyśmy się w ten sposób zachowywali. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. I znów przeciwstawcie mu się mocniej w wierze, mocniej w wierze. Nie słabi w wierze, bo słabi w wierze się nikomu, niczemu nie przeciwstawimy. Przeciwstawcie się mu mocniej w wierze. Wiedzą, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Jeszcze to już jest w ogóle inna półka, ale takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzyli w imieniu moim, demony wyganiać będą w imieniu Jezusa. Mówimy o imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Możemy wydać rozkaz złym duchom, bo jesteśmy w miejscu, w którym Chrystus nas postawił, w Nim. Mówię, to jest temat sam w sobie, nie chcę go rozwijać i kontynuować teraz. Ale to jest też część powołania Kościoła, powołania pojedynczych chrześcijan, abyśmy w imieniu Jezusa mogli stanąć przeciwko złym duchom, demonom. I zmierzając do końca. Taka postawa, czy taka jak na początku? Taka, czy taka jak na początku? Słowo Boże, krew Chrystusa, imię Jezus. Słowo Boże w nas, krew Chrystusa na nas, i w nas, i imię Jezus w naszym sercu i w naszych ustach. Ja nie powiem tylko w naszych ustach, bo tu nie chodzi o to, żebyśmy wyznawali coś, co jest zupełnie poza nami. W naszym sercu i w naszych ustach. A my jesteśmy tacy przecież cywilizowani dzisiaj. Tak? My tak powiemy, my przeczekamy tak kulturalnie, elegancko w garniturku. Jakbyśmy się bali, nie wiem, użyć Słowa Bożego, wyznać to, co mówi Boże Słowo. Pan Jezus to czynił. Jakbyśmy się bali wyznać tego, że krew Chrystusa czyni mnie sprawiedliwym przed Bogiem. I jestem pod jej ochroną, pod jej osłoną. Tak jakbyśmy się bali powiedzieć, że w imieniu Jezusa staję przeciwko wszelkiej potędze złego i mówię, precz diable z mojego życia, nie masz do mnie prawa, bo jestem Bożym dzieckiem i Bożą własnością. I na koniec list do Efezjan. I tak czuwajcie, a greckie słowo to znaczy trwajcie bez snu. I tak trwajcie bez snu. Czasami trzeba się wyspać w ciele, ale nigdy nie wolno nam zasnąć w duchu, zasnąć w duchowym życiu. I liczyć na to, że Pan Bóg nas zawsze ochroni. Bo Bóg wzywa nas do tego, abyśmy mogli stanąć mocni w Nim, wewnętrznym człowieku, który się odnawia ustawicznie na obraz tego, który go powołał, który go stworzył. Chcę nas zaprosić do wspólnej modlitwy. Chcę, żebyśmy powstali, modlili się.